Popołudnie Wnet.
No i z powrotem przy mikrofonie Łukasz Jankowski. Nie słyszeliśmy się od godziny 12, a ja wtedy powiedziałem dwie rzeczy, które już są nieaktualne. Po pierwsze powiedziałem, że cały czas nie ma komentarza Donalda Tuska do wyniku wyborów. To już się zmieniło. Komentarz w końcu się pojawił i jest następujący. Wynik Koalicji Europejskiej jest wysoki, jest wyższy niż wskazywały na to badania, natomiast wynik PiSu jest wyraźnie lepszy niż można było się spodziewać, tak powiedział na krótkim briefingu dla dziennikarzy przy okazji nieformalnego szczytu Rady Europejskiej Donald Tusk. Bardzo skutecznie użyli narzędzi, by przekonać Polaków, tak stwierdził były premier, nawiązując do wszystkich obietnic społecznych i socjalnych złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami. To musi robić wrażenie. Dzisiaj sytuacja gospodarcza pozwala na prospołeczną politykę i PiS korzysta z tego pełnymi garściami. Opozycja nie ma na to szans, nie ma tych narzędzi ani mediów publicznych. Media publiczne to ukierunkowana i agresywna propaganda rządowa, tak mówi wstrzemięźliwy i apolityczny rozjemca szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przewaga PiSu jest zrozumiała, nie budzi mojego zdziwienia, choć mówię to bez satysfakcji. Moje serce biło dla kolegów i koleżanek z opozycji, ale te wyniki trzeba szanować, podkreśla demokrata Donald Tusk, szef Rady Europejskiej do 1 grudnia roku bieżącego. I drugą informację o Donaldzie Tusku też Państwu o godzinie 12 w Kurierze w samo południe przekazałem, że jutro stawi się karnie przed Komisją Śledczą do spraw VAT i będzie zeznawał. To już jest nieaktualne, proszę Państwa. Donald Tusk jutro do Warszawy, do Sejmu nie przyjedzie i niczego od niego o kwestii VAT-u nie usłyszymy. Ma być ustalony nowy termin. No a w Brukseli też jest gorąco, jak podają media. Europejscy przywódcy rozmawiają w tej chwili w Brukseli o obsadzie tych pięciu najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Nie zdaje się, że Emmanuel Macron buduje międzynarodowy sojusz przeciwko niemieckiemu kandydatowi na szefa Komisji Europejskiej. Państwo pamiętają, że tym szpicem kandydatem wysuniętym przez Hadecję był polityk bawarski Manfred Weber. Zdaje się, że sojusz Paryż-Berlin zaczyna pękać, bo Emmanuel Macron coraz mocniej forsuje, żeby to jednak Francuz, a nie Niemiec objął szefostwo Komisji Europejskiej i wybrańcem Emmanuela Macrona jest negocjator Brexitu, były minister rolnictwa Francji Michel Barnier i to jest główna oś sporu za kulisami tego szybko zwołanego szczytu przywódców Unii Europejskiej, państw, rządów Unii Europejskiej, ale wydaje się, że także jest odpór Angeli Merkel, która mówi, że jednak jej zdaniem przywódcy chcą, żeby to ktoś ze zgłoszonych wcześniej kandydatów został szefem Komisji Europejskiej, więc na pewno ta obsada głównych stanowisk i szefa Rady, i szefa Komisji, i szefa Banku Europejskiego, Banku Centralnego i szefa Parlamentu nie pójdzie tak gładko i tak łatwo, jak się wszystkim spodziewało. I oczywiście jeszcze informacja pogodowa, my czekamy w Warszawie na falę powodziową, ona nie będzie tak groźna tutaj na naszych mazowieckich równinach niż jak było u Państwa w Krakowie na Pogórzu, ale i też będzie wysoko, bulwary będą zalane, to można na bieżąco śledzić nawet w kamerze, by została kamera online i to chyba wszystkie takie informacje z ostatniej, ach nie, zapomniałbym o Gdańsku. Był Kraków, była Warszawa, jest i Gdańsk. Prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystosowała stanowisko w formie listu do członków i sympatyków grupy Dziewuchy Dziewuchą. I cóż napisała pani prezydent? Pisze do państwa, bowiem do głębi jestem poruszona państwa akcją happeningową podczas 5. Trójmiejskiego Marszu Równości. Im więcej dni mija od tego wydarzenia, tym bardziej czuję, że nie sposób milczeć. Moją misją jako prezydenta miasta jest, abyśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę, a każda obywatelka i obywatel Gdańska czuli się szanowani, traktowani z godnością. Państwa akcja przeczy wszystkim zasadom, w które wierzę, wyznaję i chcę propagować. Dopuściliście się państwo przemocy symbolicznej, o ile marsz powstał z pragnienia równości, to ten incydent był jej całkowitym zaprzeczeniem. O co chodzi? Chodzi oczywiście o profanację Najświętszego Sakramentu na Marszu Równości, który odbył się w ostatnią sobotę w Gdańsku. Ten marsz oczywiście swoim patronatem objęła Aleksandra Dulkiewicz i jeszcze broniła kilka dni temu w niedzielę wszystkiego, co się na tym marszu działo. Mamy wyniki wyborów, mamy wtorek i mamy zmianę stanowiska pani prezydent Dulkiewicz, jak to wybory potrafią odmienić postrzeganie świata przez poprzez polityków. No dobrze, tyle informacji dla Państwa przygotowałem na dobry początek popołudnia. W studiu już siedzi, gości się, uważnie przysłuchuje temu, co nam świat i Polska przyniosła w ostatnich 4 godzinach, ale zanim rozmowa, to niech będzie piosenka. Tilaf jest super, bo być może rzeczywiście gości i partia polityczna, którą reprezentuje, może uznać, że jest całkiem nieźle w polityce.
Popołudnie wnet.
I w studio zapowiadane gości, teraz już zdradzimy imię i nazwisko, Janusz Szewczak, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle. Jest
Dzień dobry.
Super?
No pewnie, że jest super. Po pierwsze, wynik wyborów jest super. Po drugie, oczywiście to jest najlepszy rząd, moim zdaniem, i najlepszy prezydent od 30 lat w ramach tych przemian ustrojowych w Polsce. I oczywiście nie jest jeszcze wszystko super, ale z tymi dziurami w drogach też jest lepiej. Co do szpitali jeszcze, to może nie jest tak całkiem super, ale myślę, że te kolejne lata i szansy, którą Polacy prawdopodobnie dadzą Prawo i Sprawiedliwość, będą właśnie położeniem nacisku na te sprawy, na przykład zdrowia, służby zdrowia, to jest duża jeszcze bolączka, Polakom na tym zależy zdecydowanie. No a tych, wracając do tych wiadomości dnia, no to powiem szczerze, że chyba największa, najgroźniejsza fala powodziowa to była wtedy w Polsce, kiedy w Warszawie, kiedy podatkami zajmował się pan premier Donald Tusk, a pan Jan Wincent Rostowski też, szczególnie VAT-em. I powiem szczerze, że się nie dziwię, że pan premier, były premier Donald Tusk nie zaszczyci jutro komisji śledczej.
To może od tego zacznijmy, że Donald Tusk jednak się nie stawi na to jutrzejsze przesłuchanie. To jest jakaś informacja polityczna dla pana, czy to jest tylko zmiana terminu?
No ja myślę, że to jest obawa pana Tuska, ojca chrzestnego tych wszystkich afer rządu PO-PSL, bo jednak on był premierem tego rządu przez wiele lat i jest odpowiedzialny za to, co się w państwie działo. A działo się źle. Wiele rzeczy działo się źle. I myślę, że chcę uniknąć po prostu pytań o klęskę wyborczą Koalicji Europejskiej.
No bo to tego już się odniósł.
Jest ojcem tego... No tak, tak, ale to na miejscu, wie pan, oświadczenie wydać, to jest pewna różnica, odpowiedzieć na pewne trudne pytania dziennikarzy. A niewątpliwie jest ojcem tego, może nie tyle ojcem, ale no właściwie można powiedzieć takim współojcem tego, tej klęski. I jednocześnie przysłużył się znacząco do dobrego wyniku Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, bo przypomnę, swoim wystąpieniem z panem Jarzdzewskim w tym kombo, ty duo właściwie na Uniwersytecie Warszawskim, myślę, że spowodował, że wszyscy katolicy, ci, którzy się czują osobami wierzącymi, no poczuli się obrażeni, urażeni i podziękowali.
Tak. Ale z drugiej strony, jak pamiętamy, przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją śledczą do spraw Amber Gold, no to całkiem sobie pan były premier poradził ze śledczymi.
No to zależy oczywiście, no jak to ocenia, no ja nie wiem, czy te odpowiedzi cyniczne i agresywne, czy kłamliwe to jest akurat taka dobra wizytówka.
No ale nie udało się pana premiera złapać i bezpośrednio powiązać z aferą Amber Gold, przynajmniej raport końcowy nie stawia wprost zarzutów premierowi i nie kończy się konkluzją, że premier, były premier Donald Tusk powinien przed prokuraturą i przed sądem stanąć.
No to ja nie pisałem raport, natomiast wie pan, no jeśli najbliższy członek rodziny mówi, że prawda, że wiedział o tym premier, że to lipa, nic w tej sprawie nie zrobił, a inny premier mówił, że pan premier Tusk wszystko wiedział, wszyscy wszystko wiedzieli, nic nie zrobili. No to wydaje mi się, jest wystarczająca kompromitacja na świecie, raczej by ten człowiek już nie szukał miejsca sobie w polityce. No a zobaczymy, bo jak pan sam wspominał, tutaj ciężkie boje personalne o rozdania w Brukseli. Jakby pan Macron szukał dobrego kandydata na szefa Komisji Europejskiej, to bardzo polecam panią Beatę Szydło. Uważam, że byłaby świetnym szefem Komisji Europejskiej i wydaje mi się, że zdecydowanie będą kraje bojkotować niemieckiego kandydata. Nie tylko dlatego, że to pan Weber, który miał dużo, bym powiedział, mało takich neutralnych wypowiedzi, czy obiektywnych w ostatnim czasie.
A też zanim pójdziemy do Beaty Szydło i do Europy, to jeszcze to przesłuchanie, którego nie będzie, gdyby pan poseł był wśród śledczych, to jakie pytania by pan zadał Donaldowi Tuskowi?
Przypomnę, że już ci, którzy zeznawali ci świadkowie, zwłaszcza pani profesor Chojna-Duch, ale również pan Grzegorz Schetyna, były wicepremier przecież, wyraźnie wskazywali, że tu jakby ta ostateczna decyzyjność należała do premiera. Przypomnę, że to pan premier Donald Tusk odwołał panią profesor Elżbietę Chojnę-Duch ze stanowiska wiceministra finansów, ponieważ wyraziła się krytycznie o pewnej polityce realizowanej przez pana ministra Rostowskiego. To nie jest tak, że premier nie wie o tym, że mu minister finansów nie mówi, że brakuje 40 miliardów rocznie dochodów podatkowych. To nie jest tak, że premier Tusk nie wiedział o tym, że będzie wykonany ten zamach na OFE, prawda, i przejęcie tych obligacyjnej tej części. To nie jest tak, że pan premier Tusk nie wiedział o tym, że wjeżdżają te setki cystern, prawda, i nikt tego nie kontroluje. Wie pan, oczywiście jest odpowiedzialność polityczna. Donald Tusk czmychnął przed odpowiedzialnością polityczną do Brukseli, okłamując nawet własnych towarzyszy platformerskich do końca, że zostaje, nigdzie się nie wybiera i tak dalej. Potem udał się na emigrację zarobkową, ale bezsprzecznie ten wielki rabunek dochodów państwa, dochodów podatkowych, bo to nie tylko VAT, ale akcyza, to również CIT, to również PIT w dużej mierze i inne tego afera hazardowa, czyli brak podatków od hazardu. To wszystko razem to jest odpowiedzialność szefa państwa i Donald Tusk unika tej deklaracji. Zwłaszcza tak świeżo po wyborach mógłby być bardziej przyciśnięty do muru pytaniami, więc myślę, że nieprzypadkowo
oddawał kowery. Przy opozycji dwa pytania. Donald Tusk wróci do polityki krajowej, pana zdaniem?
Iwan, ja od dłuższego czasu, od wielu ostatnich lat twierdzę, że Donald Tusk powinien wrócić do Polski, ale na ławę oskarżonych. Jest, powtarzam, ojcem chrzestnym wielu tych afer poważnych w państwie, które do dzisiaj nie są wyjaśnione, nie ma odpowiedzialnych za nie.
No ale te same wyniki Koalicji Europejskiej, to się bardzo mocno zaangażował, to chyba nie jest taki wielki sukces, jak o tym mówi Grzegorz Schetyna, czy chociażby sam Donald Tusk, to jest jakiś wyjątkowy wynik, no to znaczy, że jest podstawa do powrotu, polityczna czy nie ma?
Moim zdaniem im więcej będzie Donalda Tuska, tym gorzej będzie dla Koalicji Europejskiej. To widać, że to jego zaangażowanie się z panem Jarzdzewskim wspólnie tu na Uniwersytecie Warszawskim przełożyło się na to, że wielu Polaków po prostu pokazało panu premierowi Tuskowi gest Kozakiewicza. Notabene zdaje się, pan Władysław Kozakiewicz, wybitny polski sportowiec, sympatyzuje z Koalicją Europejską i z Platformą Obywatelską, mi pamięć nie myli. Ale w każdym bądź razie ten gest Kozakiewicza w niedzielę był bardzo wyraźny, jeśli chodzi o Platformę, i myślę, że Platforma jest na najlepszej drodze do wyniku na jesieni w granicach 19-20% poparcia, a Koalicja Europejska najprawdopodobniej się jednak rozpadnie. Mi się wydaje, że ona już nie istnieje, że ona się już tak nieformalnie już się rozpadła, bo wszyscy umieją liczyć i po prostu takie straty, jakie poniosło w odbiorze społecznym PSL, prawda, który właściwie wieśnie głosująca na partię, mieniącą się partią chłopską.
Mamy kilka wypowiedzi. Sam Kośniak-Kamysz, prezes PSL-u, na wieczorze mówił, że krzyczał: zjednoczona opozycja, jesteśmy razem, to jest nasz sukces. No ale już następne dni przyniosły wypowiedzi pana posła Zgorzelskiego, pana odnowił mandat pana Hetmana, który mówił, nie wykluczamy żadnego wariantu.
Ja myślę, że PSL pójdzie po rozum do głowy i z koalicji wystąpi, bo wyniki miał o mandat bodajże lepszy, gdy startował sam. Pomijając to, że no, to, że paru tych oligarchów, bym powiedział, takich politycznych PSL-u się dostało do Brukseli, to nie znaczy, że jest miejsce dla 20 czy 30 posłów, tak? A to oznacza, że ci pozostali muszą myśleć o sobie, więc myślę, że presja na fatalny błąd, moim zdaniem, jaki popełnił pan Kosiniak-Kamysz. Nie wiem, co było, czym powodowana była ta decyzja, bo to jest decyzja samobójcza, moim zdaniem, polityczna dla PSL-u. No, ale trzeba płacić za błędy, więc czekamy na rozwój wypadków. Powtarzam, moim zdaniem koalicja się nie ostanie. Platforma idąca pod szyldem Platformy z jakimiś dodatkami nawet, ale pod szyldem Platformy, to jest gwarancja przy tej postawie, przy braku programu, przy tej pogardzie dla ludzi, zwykłych ludzi. Im więcej będzie pani Jandy, pana profesora Hartmana, pana profesora
Sadurskiego,
pani Środy, tak, czy tam tego geniusza od historii pana artysty z takimi coraz bardziej kabotyńskimi dowcipami, jak pan Sztur, no tym, myślę, bliżej Platforma będzie w wyniku poniżej 20%.
To jeszcze, no dobrze, to zostawmy tą opozycję, a zajmijmy się rządem. Zdaje się, że nie ostanie się również na stanowisku minister finansów Teresa Czerwińska.
No pojawiają się takie medialne informacje, przecieki. Zobaczymy najbliższych
już
dniach.
Były wicemarszałek Bielan mówi, że przy okazji rekonstrukcji odejdą nie tylko ci ministrowie, którzy objęli mandat europosłów, ale także inni.
No tak, nawet wymienia się tam potencjalnie jakiś pojawiający się w mediach kandydatów nowych i tak dalej. No oczywiście to jest wśród wiceministrów wymienia się w mediach.
Kogo się wymienia w mediach?
Wiceministra Banasia.
Szefa KAS-u.
Tak, wymienia
to
się.
To dobra kandydatura?
Fantastyczna by była kandydatura, jeśli by się to miało potwierdzić, to uważam, że to jest człowiek z takimi zasadami twardymi i właściwie ten twórca, taki bym powiedział, czarnej roboty w sensie gromadzenia tych dochodów podatkowych, uszczelniania systemu podatkowego, to by była fantastyczna kandydatura, ale zobaczymy, bo decyzja tutaj absolutnie należy do premiera, premier sobie dobiera tego współpracownika. Przypomnijmy, było też tak, że premier
ale
był...
Ale to pan minister Banaś ma pełne kompetencje, no bo Ministerstwo Finansów to nie tylko kwestia ściągalności podatków, ale wiele, wiele innych działań.
No oczywiście.
Emisji, obligacje, etc.
Zgoda, przecież to nie jest tylko jednoosobowa kierownictwo tego resortu, to jest dobór współpracowników, ale przypomnijmy. Pan premier swego czasu, będąc wicepremierem, był ministrem finansów, być może teraz będzie też nadzorował ten resort.
To się pojawia najczęściej, że ten resort przejściowy, a być może aż do wyborów przejmie Mateusz Morawiecki.
No może, tak może być, bo to jest jego decyzja. On tutaj musi mieć swoją koncepcję zrealizowaną. Nie ma jakichś, powtarzam, szczególnych emocji politycznych. Naprawdę mamy
jest
tak fantastyczne.
Jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, najbardziej prestiżowej komisji, najważniejszej być może w Sejmie.
No ale wie pan, u nas jest tylu fachowców, jak tych nowalijek, tych rzodkiewek i innych nowalijek na straganach. No po prostu co jeden, to bym powiedział, świetny fachowiec, bo wyniki świadczą o tym. Proszę popatrzeć, jakie są te wyniki.
To te nowaliki, nazwijmy, rzodkiewki, pomidorki, jak mają nazwisko. No jedno, żeśmy mieli, pan Marian Banaś, wiceminister, sekretarz stanu, szef KAS-u.
Tak, gdzie się tam pojawiały też opinie o innych wiceministrach, mówiło się o szefie giełdy, bodajże ktoś gdzieś wyczytałem, że
mówi się często o Leszku Skibiem, który zajmuje się departamentem między innymi makroekonomicznym.
Pojawiało się tak, pojawiało się też nazwisko wiceministra Skiby.
Marek Dietl, czyli szef giełdy.
Też się pojawiało takie nazwisko w ostatnich godzinach, że tak powiem, się pojawiało.
Ale nie tylko w mediach, a także w wewnętrznych kręgach Prawa i Sprawiedliwości?
To nazwisko nie jest znane specjalnie i powiem szczerze, nie miałem zbyt dużo możliwości ocenienia pana Dietla, bo ta współpraca na razie między mną a nim nie istniała.
Natomiast... Dobrze, też zanim przyjdziemy, dlaczego minister Czerwińska, bo wrócimy do tej tematu, dlaczego minister Czerwińska odchodzi?
Wie pan, to tego nie wiem, no to są decyzje już, jeśli to nastąpi, powtarzam, no to są jakieś ustalenia przede wszystkim z premierem, bo to jest przecież bliski współpracownik premiera. Wie pan, no ja powtarzam, u nas są ludzie, którzy fantastycznie sobie radzą z finansami publicznymi. Realizacja tej piątki Kaczyńskiego nazywanej, czy...
No tak fantastycznie, że minister odchodzi.
No ale wie pan, to tak...
Dlaczego?
Jeśli tak będzie, powtarzam, to tak nie jest, że są jacyś wieczni ministrowie, że tu nie może być żadnych zmian, czy nie, że niedopuszczalne są zmiany. No to jest... Życie polityczne jest dość, że tak powiem, bogate. I my sobie poradzimy bez względu na to, kto będzie ministrem, jeśli ta zmiana nastąpi, bo przecież też nie ma tutaj jeszcze formalnych żadnych informacji.
A jak wy jako komisja, jak pani jako wiceszef Komisji Finansów oceniacie dokonania minister Teresy Czerwińskiej?
No, ta współpraca była poprawna, choć w ostatnim okresie mieliśmy tam pewne postulaty, pewne propozycje, one przez panią minister nie zostały też uwzględnione.
Jakie?
No, myśmy uważali, że wie pan, część przynajmniej z nas uważała, że być może to schodzenie takie do zera z tym deficytem budżetowym, bo przecież zeszły rok to jest 0,4. Ja osobiście mogę za siebie na pewno, ale kilku kolegów, koleżanek też podzielało tą opinię, że no, nie musimy, że tak powiem, być bardziej papiescy od papieża. Powtarzam, Platforma z PSL-em miała nawet 7% deficyty i nie przeszkadzało to im, choć była oczywiście później
pani tego minister zbyt dogmatycznie trzymała się reguły wydatkowej, reguły finansowej i trzymania deficytu w ryzach?
No, była niezwykle, bym powiedział, taka uparta i konsekwentna w tym, żeby to sprowadzać do zera. Dzisiaj świat tak jednak nie funkcjonuje. Zobaczmy, tam we Włosi mają, prawda, po 3, a prawdopodobnie w przyszłym roku będą mieli 3,5%, to może więcej. Jest tam w ogóle, kary mają być jakieś nakładane na tych Włochów. Zobaczymy, gdzie się Unia zdecyduje. Ja uważam, że to oczywiście nie można żyć ponad stan, ale jeśli się ma możliwości spłaty tych pożyczek, jeśli te pożyczki służą sensownej działaniom, nie tylko inwestycyjnym, ale również inwestycjom w rodzinę, które nazywane są rozdawnictwem przez przeciwników rządu, jeśli one służą w inwestowaniu w młodych Polaków, w ich przyszłość, w ich zdrowie, w ich edukację, to są jak najbardziej sensowne wydawane pieniądze. Więc powtarzam, ja osobiście nie widzę wielkiego dramatu, gdyby deficyt był nie 0,4, jak w zeszłym roku, a na przykład 1,4 albo 1,7. No to i tak jesteśmy naprawdę prymusem w tej Europie, właściwie jeśli chodzi o PKB, to nawet prymusem światowym, bo tam gdzieś w rejonach czwartego miejsca się plasujemy. Więc naprawdę finanse są w takim stanie, o jakim poprzednicy mogli sobie pomarzyć.
Mówi Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista. Panie pośle, a odejście, bo zdaje się, że oczywiście pani minister Rafalska przyjmie mandat, pani premier Szydło tym bardziej przyjmie mandat, całe skrzydło socjalne, społeczne rządu odchodzi.
No, to jest na pewno wielka strata. Pani Rafalska i pani premier Szydło. Po pierwsze, kobiety o wyjątkowej, bym powiedział, wrażliwości społecznej, a jednocześnie niezwykle profesjonalne, bo przecież te reformy społeczne są wiązane z nazwiskiem pani Rafalskiej. To na pewno jest, tutaj panią Rafalską łatwo zastąpić nie będzie. Pani premier, no właściwie to jest taka osoba, no, do której Polacy lgną. No, wynik też o czymś świadczy, prawda, wyborczy. Więc ten, ale może to nie koniec jakiejś, bym powiedział, może sukcesy jeszcze dopiero te największe są przed tymi paniami naszymi wybitnymi. Oczywiście tych zmian będzie więcej, bo przecież tam więcej ministrów się dostało i tak dalej.
My się skupiamy z racji pana wykształcenia i działania.
Pan chce tu coś sugerować, czy coś skrzydło socjalne? Ja myślę, że po prostu trzeba będzie szukać dobrych następców, żeby tą wrażliwość społeczną
nie od dziś wiadomo, że minister Rafalska potrafiła mieć inne zdanie co do polityki niż premier Mateusz Morawiecki czasami.
No ale to chyba tylko dobrze świadczy o pani minister Rafalskiej, że trwa przy słusznych swoich koncepcjach. Ten sukces tego
ale
rządu jest dużej
następca,
mierze...
pani nie będzie miał takiej pozycji politycznej, takiej siły przebicia i takich możliwości realizowania kolejnych polityk społecznych.
Zobaczymy. Oczywiście polityka społeczna jest na doskonałym poziomie, to jest ponad 70 miliardów, już około 80 nawet miliardów złotych w budżecie. Gigantyczna to jest w Europie rewolucja, że tak powiem, jak inni patrzą na to, ale oczywiście trzeba umieć nie tylko te pieniądze zainwestować w rodziny, w przyszłość, w dzieci, ale również trzeba skądś w jakiś sposób te pieniądze zarabiać i myślę, że ta kolejna kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości powinna być poświęcenie na znalezienie tych źródeł, gdzie będziemy zarabiać, tych nisz różnych rodzaju eksportowych i produkcyjnych, na pogłębieniu tej repolonizacji, bym powiedział, również sektora gospodarczego, handlowego, eksportowego, bo przecież w dużej mierze te sukcesy eksportowe to oparte są o firmy zagraniczne działające w Polsce. I kapitał zagraniczny jest wszędzie mile widziany, a pod warunkiem, że to nie utrąca czy nie eliminuje własnej produkcji, własnej pozycji gospodarczej.
A następca minister Rafalskiej jest już znany panu posłowi?
Nie, nic nie wiem na ten temat. To rzeczywiście nie będzie proste tutaj znaleźć podobnego fachowca, ale wydaje mi się, że i pani minister Rafalska trochę sobie już wychowanków też przez te kilka lat myślę przygotowała. Myślę, że po minister Rafalskiej będzie już łatwiej tym następcą jednak, bo to było najtrudniejsze. Przecież ten ataki na 500+, już dzisiaj mało kto pamięta, ale przez skala ataków opozycji, Platformy Nowoczesnej, no nieprawdopodobny hejt z tego tytułu. Oni już dzisiaj już się pogodzili z tym 500+. Na razie jeszcze się nie pogodzili z przegraną i nie otrząsnęli. Wydaje im się, że jeszcze, że to nie jest klęska, a to jest nie tylko klęska i nokaut, ale to po prostu jest skutek ich braku programu, pogardy dla zwykłego Kowalskiego, takiej agresywności, takiego chamstwa, takiego, bym powiedział, poniżania tych wartości.
Komitet społeczny powinien się zostać, czyli to ciało, któremu kierowała pani premier Beata Szydło? Wicepremier
być może takie ustalenia zapadną w rządzie, że to jest potrzebne, że to trzeba kontynuować.
A funkcja wicepremiera do spraw społecznych jest potrzebna i powinna być pana zdaniem kontynuowana?
Ja myślę, że to jest bardzo ważna funkcja. Ona może tak ludziom się nie kojarzy, bo raczej kojarzyła się z osobą bardziej, tak, że takiej matki Polki jednocześnie, prawda, pani premier byłej, ale to jest niezwykle ważne, żeby umieć zachować tę równowagę między sprawami społecznymi, płacowymi, a tą czystą, bym powiedział, taką fiskalną stroną makroekonomicznych założeń. Zresztą, wie pan co, to dzisiaj właściwie te wszystkie wielkie teorie ekonomiczne legły w gruzach. Dzisiaj życie przynosi takie rozwiązania, że nacjonalizacja ma miejsce w krajach najbardziej liberalnych gospodarczo. Więc my przecieramy pewien szlak. My właściwie taką, bym powiedział, to jest nowa wizja. Polska dzisiaj prezentuje w Europie, na pewno w Europie, a być może na świecie, nową wizję pewnych koncepcji gospodarczych.
Niektórzy mówią, że to czysty keynesizm i być może nie są bez słuszności.
Keynes to taki do końca nie był taki wyłącznie prospołeczny, bym powiedział, prorodzinny i socjalny, więc to na pewno nie jest, to jest na pewno odejście, na szczęście odejście od takiej nieludzkiej zupełnie koncepcji czasów Balcerowicza, która przecież trwała za rządów Platformy Obywatelskiej.
No to ostatni temat, bo pewnie nie pytanie. Mówiono nawet kilka dni po ogłoszeniu nowej piątki PiS, piątki Kaczyńskiego, że to nie jest koniec, że będą kolejne pakiety społeczne. Chyba nawet pan poseł takie informacje przekazywał i co, to zwycięstwo jest tak duże, że już nie będzie potrzebnych kolejnych transferów społecznych?
No właśnie, tak, wie pan, jakby tam niektórzy mnie trochę uważniej słuchali, to mogliby dojść do wniosku, że całkiem sensem czasami pewne rzeczy mówię i że one się potwierdzają. Ja uważam, że jeszcze będą pozytywne zaskoczenia dla Polaków, pozytywne, powtarzam, ułatwiające życie Polakom, przynoszące bardzo wymierne korzyści, czy pewne ulgi, czy pewne szanse, zwiększające szanse rozwojowe. Oczywiście trzeba również spojrzeć na biznes, żeby mu ulżyć nieco, w sensie, bym powiedział, takich utrudnień, które są absolutnie niepotrzebne, a są. Przecież ten system podatkowy my też musimy pomału reformować. Tu pierwsze ruchy są, prawda? To do 26 roku życia mówi się również o kosztach uzyskania przychodu, że można, że będą znacząco zwiększone.
Przecież tutaj trudno, aż głupio być obrońcą rządu, kiedy w studiu siedzi polityk koalicji rządzącej, ale Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a wcześniej rozwoju, kilka pakietów liberalizacji przepisów dla przedsiębiorców przygotowało i wdrożyło.
Ale oczywiście, ja często słyszę od przedsiębiorców, mówię, no ale my byśmy chcieli, żeby było tak jak w Ameryce, prawda, ciachrach, załatwiono ciachurachu. No tyle, że Stany Zjednoczone nie są w Unii Europejskiej i pewne ograniczenia ich nie obowiązują. Wiadomo, my mieliśmy przecież problem z podatkiem handlowym od sieci hiper, super. Ja byłem zdania, że myśmy powinni to pobierać i się nie wycofywać i najwyżej później się procesować, no ale decyzja ministra finansów była wtedy inna. Okazało się, że mieliśmy rację, że mogliśmy tak ten podatek przecież
wprowadzić. A to już jest tak, że do komisji przyszła informacja, żeby ten podatek wprowadzać od przyszłego roku? Czy to będzie ustawa?
Myśmy taką decyzję przecież podejmowali, że on został zawieszony do stycznia, więc w tej chwili nie ma żadnych przeszkód.
Tak. Nie przyjmować kolejnego zawieszenia, tak tylko automatycznie sam wejdzie.
No tak, myślę, że to w trakcie prac nad budżetem przecież można to wziąć pod uwagę. Więc
to mam obszar przedsiębiorców, gdzie jeszcze powinna...
Myślę, że służba zdrowia to będzie wielki, wielki wysiłek rządu skierowany na poprawę warunków w tym zakresie.
Ale pewnegoś pakietu, programu?
Myślę, że tu już pewne też zapowiedzi, takie przebłyski tych zapowiedzi, że będą jeszcze pozytywne ruchy i działania na rzecz Polaków.
O służbie zdrowia Mateusz Morawiecki w swoim expose mówił dużo i dużo obiecywał.
Jasne. I według mnie, jeśli Polacy dadzą szansę, a wszystko wskazuje, że dadzą, i to przytłaczającą większością rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to sprawa służby zdrowia będzie jednym z priorytetów najbliższych kilku lat.
Ale to pan myśli, pan ma taką wiedzę, że to będzie kolejny jakiś pakiet, kolejna piątka, czwórka?
A, panie redaktorze, pan, jak to będzie ubrane? Pan chce za dużo ze mnie wyciągnąć. Ja oczywiście nie podejmuję tych decyzji, w sensie ostatecznych rozstrzygnięć. Trzeba o to pytać premiera, trzeba pytać rząd, ale wydaje mi się, że powtarzam, że będą Polacy jeszcze bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, co się będzie w sensie ułatwienia życia polskim i przedsiębiorcom, i polskim emerytom, i polskiej służbie zdrowia, bo to są takie jeszcze kluczowe wyzwania, które przed nami
stoją. Emeryci, to jest zapowiedź, że w trudnym roku dla budżetu 2020 będzie kolejne prawie 11 miliardów na 13 emeryturę wyasygnowane z FUS-u?
Nie wiem, oczywiście to jest decyzja rządu i premiera, natomiast na pewno emeryci się bardzo ucieszyli z tego rocznego wydatku i praktycznie szybko to wykorzystali. Tak, wie pan, jak ja słyszę, że tam jakieś to rozdawnictwo, przekupstwo w ogóle, no to wie pan, to jakoś ci ludzie z Platformy czy z Nowoczesnej, oni jakoś nie widzieli zbytniego rozdawnictwa, jak pan Janusz Lewandowski wyprzedawał polski majątek narodowy, polskie firmy, prawda, i inni ministrowie przekształceń własnościowych za bezcen, często w atmosferze afer, skandali i tak dalej, często za kwoty mniejsze niż była wartość gruntu, więc wie pan, to są, idą naprawdę dobre czasy dla Polski i Polaków i trzeba to kontynuować.
To jest pytanie, czy te zmiany także dotkną budżetu roku 2020?
Myślę, że niewykluczone. Prace się rozpoczną jesienią. Zobaczymy. Trzeba będzie to pierwsze półrocze podliczyć. Na razie wyniki są fantastyczne. Za pierwszy kwartał wzrost inwestycji, włyszczono załamanie 21%, największe od 12 lat. Zamówienia w przemyśle, spadek bezrobocia jeszcze niżej, do 5,6%. Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna 13%. No po prostu mówię, niech Platforma nawet nie mogła pomarzyć w snach o takich wynikach z PSL-em.
powiedział Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w studiu Radia Wnet w przyszłości odległej albo i mniej odległej. 16:40 nam się zrobiło na zegarach. Tośmy sobie porozmawiali z politykiem, to teraz posłuchajmy sobie piosenki Sunglasses at Night. Taka mi się melodia przypomniała sprzed lat, bo to taka pogoda jest, że czujesz, jakby już był późny wieczór, a to dopiero 16:40.